Cześć, witam Was z kolejnym odcinku Rena z planszy i zgodnie z obietnicą, którą zrobiliśmy w ostatnim odcinku, w którym na początku powiedzieliśmy, że będziemy mówić o Dune'ie i o Władcy Pierścienic.
No ja powiem tak.
Nie wyszło nam.
Nie sądziłem, znaczy ostatnio kiedy się słyszeliśmy, to wyszedłem z nagrania tuż przed końcem, bo odebrałem ważny telefon i jakby to ująć, mam wrażenie, że nie zdążyłem jeszcze usiąść od tego czasu.
Tak, obiecaliśmy, znaczy mieliśmy zrobić odcinek, w którym w jednym odcinku zrobimy dwie gry, w końcu wyszło na to, że zrobiliśmy jedną grę, obiecaliśmy, że zrobimy drugą, natomiast tak jak słyszeliście, Ciuniek dostał telefon, wyszedł, no i nasze życie tak się zrobiło, tak nam się stworzyło, że mieliśmy nagrywać w kolejnym tygodniu, ale okazało się, że wypadki chodzą losowe po ludziach, plus ja mam teraz przeprowadzkę i naprawdę mieliśmy bardzo ciężki okres w ciągu ostatniego miesiąca. Za co Was serdecznie przepraszamy, ale postaramy się nadgonić. Ostatnio się znowu już z powrotem widzimy, spotykamy, gramy i ogrywamy, więc postaramy się nadrobić. A dzisiaj zgodnie z obietnicą zrobioną w ostatnim odcinku powiem Wam na temat naszych przemyśleń i naszej takiej krótkiej opinii na temat gry Wojny o Pierścień, gra Karciana.
I mówić będą Ciuniek.
I ja, czyli Windziarz. Gra, która chyba z tego co wiem, to ona jak weszła, to wyszła. Galakta tak czasami ma, ostatnio zauważyłeś, że coś do nich wchodzi. Jak coś ma tam, powiedzmy, jest nahypowany, to wchodzi i wychodzi. Na przykład dzisiaj sprawdzałem, czy można kupić jeszcze Alicję w Krainie Czarów, gdzie premiera była w zeszłym tygodniu. Nie można. Jak
Paksy... Chodzi ci o grę Wojna w Krainie Czarów?
Tak. A powiedziałem Alicja? Tak. Wojna w Krainie Czarów. Paksa, jak nie wiem, czy ktoś tam może ogląda na Facebooku, jak poszedłem na Stoisko Galakty i we Wrocławiu na OMG, czyli One More Game, mieli 6 egzemplarzy i naprawdę to było 3 minuty, jak te 6 egzemplarzy zeszło.
A nie? To nie jest tania gra.
No i Wojna o Pierścień, z tego co pamiętam, była dokładnie tak samo.
Że weszła, wyszła.
Ty bardzo szybko kupiłeś, nie?
Nie, właśnie ja jakimś psim swędem udało mi się za pomocą wykonywania telefonów i różnych dziwnych rzeczy jeden z ostatnich egzemplarzy z magazynu wydawnictwa dorwać i byłem z tego powodu i to nie będzie zaskoczenie, bo już mówiłem przy różnych okazjach i była to dla mnie wielka radość i wielka okazja, ponieważ ta gra mi się podoba.
Tak, ale już tak jak patrzę, to gra już jest dostępna z powrotem, więc można o niej mówić.
Z dodatkiem chyba przyjechał do druk.
Chyba dodatkiem tak przyjechał do druk. Jest to gra, przed którą się bardzo mocno wzbraniałem, jeżeli chodzi o granie. Z przyczyn takich, że jest to gra, ten podtytuł, który tutaj się znajduje, czyli gra Karciana, od razu mi tę grę w głowie usadawia w kategorii gier, których ja nie do końca lubię.
Znaczy, nie wiem, bo to ja będę się z tobą zgadzał, bo to jest... Ja tu się będę z tobą zgadzał i to nie jest najbardziej prostolinijne skojarzenie, jakie można mieć z tą grą, ale wydaje mi się, że pomyślałeś: o Boże, znowu zimna wojna.
Coś w tym stylu, że znowu będziemy zagrywać sobie karty, gdzie ja nie mam problemu z tym, żeby grać gry oparte na kartach. Niech będzie przykładem Rebelia, gdzie praktycznie tylko się tłucze te karcioszki. Tutaj byłem trochę przerażony, że to będzie szło w kierunku typowych gier kolekcjonerskich. Wiesz, o co chodzi? Jakichś takich, które... muszę złożyć jakąś talię, żeby coś tam robić i tak dalej, i tak dalej. I ten brak jakiejś takiej planszy, nazwijmy to, mocno mnie odstręczał. No ale w końcu przyjechałeś, w końcu przywiozłeś, zaprezentowałeś nam zasady i udało się zagrać w grę, która, zacznijmy może od klimatu i od wykonania, ma klimat?
Wydaje mi się, że ma i to taki srogi, powiedziałbym.
Okej. Okay. Srogość.
Srogość polega na tym, że jest to gra, która... Znaczy... To jest ciekawy przypadek, bo teoretycznie tytuł sugeruje, że powinniśmy się odnosić do gry Wojna o Pierścień, gra nie karciana, tylko ta duża gra z planszą i losu figurek na planszy.
Co jest chyba trochę oszustwem.
Co jest trochę oszustwem, bo takie ujęcie tytułu, jak tutaj wydawca oryginalny Ares sobie zaproponował, sugeruje, że to będzie gra, która będzie
jakąś lightową wersję, tak.
Że to będzie gra, która w jakiś sposób mechanicznie będzie prezentować to, co
jest w dużej grze planszowej.
To, co jest w dużej grze planszowej. I najciekawszą sprawą związaną z tą grą jest to, że odpowiedź na to pytanie, czy to jest mniejsza wersja gry bitewnej wojennej, brzmi jednocześnie tak i nie. Bo zależy właśnie, o co spytasz, bo jeśli spojrzymy na Dużą Wojnę o Pierścień jako zbiór mechanik i ten kościany wybór akcji i kierowanie armiami i przywoływanie różnych frakcji do wojny, a z drugiej strony spojrzymy na to jako na grę, która opowiada historię konfliktu dużej siły z małą siłą, czyli ten cień to jest duża, wielka siła, ten wielki zły, który jest na horyzoncie i się zbliża, i ta mała siła, która no to nie tak jak rebelia w rebelii, ciężko uciec od skojarzeń, że jedna frakcja ma przewagę militarną, ale mamy na to położoną jeszcze drugą grę, że jest drugi warunek zwycięstwa, doniesienie pierścionka w odpowiednie
czyli
miejsce.
Czyli sprytem można trochę jakby...
I wrzucenie do dziury, i sprytem ta słabsza frakcja może wygrać.
Sprytem i wytrzymałością.
Wytrwałością. I o ile ten mechaniczne odzwierciedlenie jest żadne pomiędzy grą karcianą a grą wojenną, to odbicie fabularno-klimatowe jest tutaj w punkt.
No właśnie, ja dlatego się zadałem pytanie, dlaczego to jest srogo, bo po pierwsze, znaczy tak, to jest gra, w której miłośnicy prozy Tolkiena odnajdą bardzo dużo fajnych smaczków, na pewno. Myślę, że oni docenią wiele rzeczy, docenią na przykład karty tych lokacji, które tam są.
Wepnę ci się jeszcze, bo to jest gra, która jeśli zagrasz w nią, jeśli nie lubisz Władcy Pierścieni, nauczysz się zasad, jeśli nie lubisz Władcy Pierścieni, może ci się spodobać mechanicznie, jeśli nie lubisz Władcy Pierścieni, ale
bardziej
jeśli znasz setting, nie, inaczej, od drugiej strony zacznę. Jeśli nie znasz settingu, to ta gra pełna będzie dla ciebie głupkowatych, nieintuicyjnych mikrozasad, i których musisz się wykuć na pamięć, na zasadzie, dlaczego ta karta robi to w taki sposób, a ta karta robi to w taki sposób. Musisz po prostu wykuć się na blachę zdolności kart, a jeśli znasz setting i znasz fabułę i postacie i miejsca, to nagle się okazuje, że widzisz nazwę karty, rozumiem, dlaczego ta karta robi
właśnie, i to jest chyba to, co do czego ty odniosłeś się na samym początku, i dlaczego chyba ta gra sprawiła mi mniejszą, powiedzmy, szkodę mózgową niż przyłożona wcześniej Zimna Wojna. Bo tam, jak nie znasz kart, nie wiesz, że ktoś ma jakiegoś bloka czy coś takiego, to jesteś tym mocno zaskoczony. Tutaj natomiast przez to, że znasz czy książkę, czy znasz filmy, to wiesz na przykład, że w twoim deku jest taka i taka postać i ona fabularnie coś tam robiła takiego, czy był taki twist, i można się pewnych rzeczy domyśleć. I wydaje mi się, że przez to łatwiej mi będzie to łyknąć jako grę, w której jest kontra do kontry, do, no nie wiem, rekontra i tak dalej, niż w przypadku Zimnej Wojny, gdzie do niej siadłem na zasadzie, no dobra, miałem od ciebie krótkie szkolenie pod tytułem,
pamiętaj, że jest karta blokada.
Ta karta robi to i ja mogę takie coś zagrać i gdzieś może się ona pojawić. Natomiast dlaczego zadałem to pytanie z tym klimatem, bo faktycznie tych gier w tym uniwersum pojawia się bardzo dużo. One są lepsze, gorsze, no nie oszukujmy się, są lepsze i gorsze. Są takie, które tylko wykorzystują ilustracje, grafiki jakieś, są takie, które wykorzystują slajdy z filmów, czy jakieś screeny z filmów i tak dalej. Natomiast Wojna o Pierścień, gra karciana, nie oszukuje, że fabularnie też dowozi, jakby, że to jest ta historia i opowieść, którą znamy właśnie z kart książek, czy ze scen z filmu. I ciężko to powiedzieć, że tego nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, to jest taka najbardziej dla mnie, właśnie to chyba mnie najbardziej boli, mimo wszystko. No to jest, kurde, gra karciana. I tutaj, wiesz, brakuje...
A to dla mnie jest absolutnie wspaniałe.
Nie, spoko. O co mi chodzi? To jest właśnie to, czego się bałem.
Chciałbyś, żeby było więcej.
Żeby coś tam było, tak. Żeby coś tam było. Żeby miał jakieś, no nie wiem, chociaż żeby to udawało, żeby tam, gdzie rozkładamy sobie, wiesz, te, nie wiem, jakąś mikroplanszę, na której kładziemy te karty. Wiesz, o co mi chodzi, nie?
Wiem, bo w duchu ta gra to jest najprostsze. W duchu, jeśli obrać ją z całego klimatu ilustracji i zostawić matematykę i mechaniki, to jest prosta karciana licytacja. Dokładamy karty do miejsc, żeby sprawdzić, kto dołoży więcej siły do danego miejsca. No. I to jest tyle. No. Czyli to jest takie gra w duchu Blood Bowla, tylko no właśnie, mniej losowa.
No właśnie, no i teraz wiesz, patrzę sobie, bo też miałam od razu to porównanie, że masz tego Blood Bowla i tam coś, mam wrażenie, się dzieje, wiesz więcej, nie? A to są tylko te karcioszki, sobie tam kładziesz i to wszystko. Więc z mojej perspektywy trochę oczywiście rozumiem zasadność, no miała być to gra karciana, więc zrobili grę karcianą. Trochę jak na obecne czasy, to tak wydaje się, że bardzo oszczędnie do tego podeszli, że nie dorzucili tu czegoś takiego, wiesz, jakiegoś bonusowego. Przecież takaś mata aż się prosi, żeby była.
Ja to z jednej strony bardzo doceniam, że to jest tak minimalistycznie wydane, ale z drugiej strony cena nie jest aż tak bardzo minimalistyczna.
To też prawda, bo tam, nie wiem, chyba 200 zł.
Około 200 zł.
Około 200 zł. A tutaj jest po prostu mnóstwo kart, które trzeba jeszcze zakoszulkować, przynajmniej ciągle zakoszulkować.
No bo lubię tasować, zakoszulkować.
No jest trochę żetiksów i to wszystko, no. I to nie jest jakieś tam urywające no, łeb.
Pudełko zdecydowanie mogłoby być...
Troszkę mniejsze.
Zdecydowanie mniejsze. Takie też mogłoby być te małe kwadraty
trochę
WG.
Płytsze. No.
Płytsze, mniejsze. No, tak zajmuje dużo miejsca na... Może nie jest najtańsze, ale przynajmniej ma słabą wypraskę.
Tak, nie będę... Ja na to nie będę... Znaczy, ja mówię, to też nie pamiętajcie, to nie jest narzekanie, tylko po prostu w obecnych czasach to jednak trochę mi się wydawało, że... Może jestem rozpieszczony przez wydawców, że aż tam się, mówię, prosi o kawałeczek jakiegoś kawałeczek jakiejś planszy czy czegoś takiego. No ale nieważne, to gry to nie tylko wygląd, bo na kartach...
Ja przepraszam.
Jeszcze wygląd, znaczy, kart powiesz. Nie?
Bo jeśli chodzi o wygląd, to ja chciałbym, żeby każda gra karciana mogła wyglądać tak jak ta gra karciana, czyli śliczne ilustracje, ładne ramki, ładne grzbiety kart, i czytelność, i funkcjonalność.
Znaczy to na pewno się zgodzę, bo o ile ilustracje, to wiadomo, kwestia gustu.
No tak, bo to jest ten stary klimat,
to jest
amerowy,
stary klimat,
władco pierścieniowy.
No, to jest stary klimat akurat...
Nie każdy Johna Howa i jej spółkę lubi.
No ja czytałem akurat tamtą.
Johna Howa i Alana Lee.
Tamtą wersję.
Bo jak myślę Władca Pierścieni, to te dwa nazwiska.
Jak się nazywała ta pierwsza, ta tłumaczka, co tam...
Skiwniewska.
Właśnie. To ja to właśnie tę wersję czytałem. Natomiast faktycznie muszę się z tą zgodzić i tutaj w 100%, że są pięknie zaprojektowane karty. Tak UX-owo, czyli użytkownik dość szybko widzi rzeczy, które są ważne, istotne. Wie, które symbole są ważne, które nie. Znaczy wszystkie są ważne, ale wie, potrafi je szybko rozróżnić. Czytelność dosyć dobra. Trochę ten fluff, jak tak sobie patrzysz, no to dla ślepców takich jak my, to trochę boli, że
nie,
są taki malutki.
Bo ten fluff na tej karcie, co mi pokazałeś, jakiegoś bezimiennego orka z Mordoru, służy do tego, żeby karta nie wydawała się pusta.
No wiem, ale on jest taki malutki, ale nie, ale już te wszystkie, na przykład podoba mi się, że są boldy, czyli pogrubienia. Wszystko tutaj gdzieś tam się, jeżeli chodzi o czytelność, jest okej. Okay. Więc no dobrze, tu się zgadzam, że odrobiono lekcję dobrze i zrobiono dobrze przygotowano ten produkt pod tym kątem. Mhm. No ale mechanicznie o co tu chodzi? Bo już trochę powiedziałeś, o co tu chodzi. No.
Tak, bo to jest kraciana gra licytacyjna o dokładaniu kart z wartościami do miejsc, żeby po naszej stronie było tych wartości więcej niż po stronie przeciwnika. Bo za wygrywanie licytacji są punkty zwycięstwa.
No, ale gdyby to było tak banalne, to by to nie była taka gra, nie?
No, ale musi być dobry, trwały kręgosłup, na którym cały ten szkielet się będzie trzymał.
Dobrze, to licytacja, ale ona jest jeszcze tam oczywiście dopieszczona.
Tak, tak, bo to całość rozchodzi się, w całości rozchodzi się o to, że jest to gra, w której... to jest też rzecz istotna. To jest gra zaprojektowana jako gra czteroosobowa i w taki sposób będę starał się zazwyczaj o niej mówić, chociaż grałem w każdym składzie. I ty grałeś chyba tylko na dwie osoby.
Cztero.
Na cztery graliśmy. Tak, graliśmy czteroosobowo. Dobra.
To czego... Czyli... Nie, Tomek grał chyba wcześniej z tobą, ale dwie osoby grały pierwszy raz.
Tak, dwie osoby grały pierwszy raz. Ja grałem w każdym składzie i w praktycznie każdym trybie, bo tam jest kilka trybów dwuosobowych, no mniejsza o to. Zagrałem sporo partii, do tego zmierzałem. Więc tak, Jest to gra, która przedstawia konflikt przedstawiony we Władcy Pierścieni, gdzie jedna z drużyn będzie grała stroną cienia, czyli Mordorem, Sauronem, Sarumanem, i będzie starała się podbić jak najwięcej miejscówek wolnych ludów, żeby zdobywać za to punkty zwycięstwa i powstrzymać drużynę pierścienia przed wrzuceniem pierścionka do dziury w Górze Przeznaczenia. A druga strona to wolne ludy, czyli cała drużyna pierścienia plus elfy i jeszcze cała gromadka różnych innych postaci, która z jednej strony próbuje się obronić przed tym tą nawałnicą ciemności, która wojskowo nas atakuje, a z drugiej strony przesuwa się po
próbuje się przesuwać
po ścieżce drużyny pierścienia, niosącej ten pierścionek, żeby wrzucić ją do dziury w Górze Przeznaczenia. I ta cała rozgrywka reprezentowana jest przez karty, które leżą sobie na środku stołu. Dla uproszczenia, na początku każdej rundy dobieramy z jednego stosu kart pole bitwy, o które będziemy się licytować armiami, mhm. i z drugiego stosu kart dobieramy ścieżkę, na której będziemy się licytować postaciami. Ścieżka reprezentuje stronę przygodowo-podróżniczą, pola bitew reprezentują stronę militarną. Wojskowo-militarną. I każdy z graczy ma swoją własną specjalną talię kart. I te talie kart różnią się dosyć mocno od siebie, tak na zasadzie, bardzo. Że gracz, który gra Sauronem, robi tylko jedną bardzo konkretną rzecz i ma tylko jeden kolor kart w talii, a gracz grający wolnymi ludami po stronie hobbitów w ogóle ma w swojej talii kilka kolorów kart i do kolorów przejdziemy.
Tak. Ale tak, to ważne jest to, co powiedziałeś, że asymetria jest tu bardzo widoczna.
Każda talia jest zaprogramowana na robienie trochę innych rzeczy i trochę inny styl rozgrywki, który poznajemy w trakcie tych rozgrywek i którego się uczymy i staramy się wykorzystywać dla swoich korzyści. I na czym polega tryk gry? Tryk gry polega na tym, że większość kart, które będziemy grali, a karty to są wydarzenia, armie, postacie i przedmioty, na każdy typ tych kart są nałożone dosyć duże ograniczenia. Fabularne, bo to, jeśli patrzylibyśmy na to w sposób czysto mechaniczny, to jest arbitralne i bezsensowne. Jeśli patrzymy na to w sposób fabularny, to nagle się wszystko spina. Ponieważ jeśli wylosujemy sobie pole bitwy, które mówi nam, a teraz będziemy się bić o Minas Tirith, no to w tej bitwie Saruman nie brał udziału, bo geograficznie był oddalony trochę dalej od tego miejsca. Więc gracz, który gra Sarumanem, do tej bitwy nie może zagrywać kart.
Tak było.
Więc na każdym polu bitwy jest ograniczenie kolorystyczne mówiące, do tej bitwy można zagrywać tylko karty tych kolorów wskazanych. Na ścieżce natomiast mamy inne ograniczenie geograficzne, które pokazuje nam, jak daleko od Shire'u albo jak blisko Góry Przeznaczenia znajduje się dane miejsce. I postacie, które możemy grać na ścieżki, również mają takie ograniczenia. Czyli na przykład każdy Nazgul Saurona ma ograniczenie, że można go zagrać na każdą ścieżkę poza czwartą. Bo czwarta ścieżka to reprezentuje przejście przez góry, więc w Morii Nazguli nie było.
No tutaj to też bardzo dobrze widać w przypadku postaci hobbitów, którzy się wykruszają, tak, im dalej w las. I często jest, że możesz zagrać tylko na pierwszą, drugą ścieżką, a potem już ich nie było, no zniknęli.
A tych takich, nazwałbym ich bezimiennymi hobbitami.
No na przykład teraz patrzę na Grubasa
Bolgera. Dobierz trzy karty, jeśli go wykluczysz.
Tak, a on może być tylko zagrany na jedynkę, na pierwszą i drugą ścieżkę, bo potem po prostu go nie ma, no nie było go, no i jak można go zagrać, nie? A ci, co sobie tam długo schodzili, to można i grać cały czas. Albo są takie też tacy, którzy na przykład entowie, którzy pojawiają się tylko w pewnym momencie.
Tylko jak trzeba sklepać Sarumana.
Dokładnie. I potem znikają, bo ich nie ma.
No i mek jeszcze polega na tym, że...
Na szczęście Frodo może chodzić cały czas.
Tak? Że armię możemy grać tylko na pola bitew, a postacie możemy grać albo na ścieżkę, albo na pole bitew. I to jest ta najbardziej mechaniczna rzecz wzięta z bitewnej wojny o pierścień, gdzie faktycznie postacie mogły się odłączać od drużyny pierścienia, żeby zamieniać się w dowódców armii i robić rzeczy. Więc to jest tutaj zaprezentowane i bardzo fajnie wykorzystane. Więc to jest w sumie ten kręgosłup. I po co się licytujemy? Licytujemy się po to, żeby zdobyć punkty. I każde pole bitwy, o które się bijemy, to są punkty zwycięstwa. każda ścieżka to też są punkty zwycięstwa, tylko o ile pola bitew są symetryczne i zawsze, powiedzmy, Minas Tirith jest warte 3 punkty, niezależnie od tego, kto je zdobędzie, to na ścieżce jest to już różnie. Jeśli na ścieżce wygrają wolne ludy, to one są warte pewną sztywną liczbę punktów, a jeśli na ścieżce wygra cień, to zdobywa tyle punktów, ile przewagi miał w tej bitwie, więc nagle się może okazać, że wrzucając wszystkie swoje zasoby w bitwę na ścieżce, uciukamy Frodka i Frodek już nie doniesie. Ponieważ grę można skończyć na 2 sposoby. Albo po ostatniej rundzie gry, która czasami jest rundą 9, a czasami rundą wcześniejszą, kiedy wyczerpie się talia ścieżek, wygrywa ten, kto ma więcej punktów zwycięstwa, albo na końcu rundy wygrywa ten, kto ma przewagę przynajmniej 10 punktów. I to jest szkielet gry, to jest szkielet rozgrywki, który sam w sobie jest funkcjonalny, ale to nie z tego szkieletu rozgrywki wynikają te najfajniejsze rzeczy, które dużo ludzi będą wkurzać, a mnie się podobają.
Dobra, ale faktycznie szkielet jest dość prosty. To znaczy, wszystko jest tutaj jasne. Zasady są dosyć proste. Problemem jest tutaj to robienie tych wyborów, które trzeba zrobić w tej grze. Takie mam zdanie, że cały czas jednak, tak jak powiedziałeś, no ten core jest łatwy. Ja chcę mieć tu więcej, tu chcę mieć więcej i wiem, że chcę mieć więcej. Natomiast tam się dzieje dużo rzeczy, na które trzeba brać jakby pod uwagę, nie? Czyli wiesz, o co mi chodzi. Czyli czy zagranie tu karty.
Ja dokładnie wiem, o co ci chodzi i jestem przygotowany na to, żeby to wytłumaczyć, ponieważ to jest najbardziej fascynująca rzecz dla mnie w tej grze.
To tłumacz, bo masz to, tak, no widzicie, Ciuniek ma to ograne jak byk, nie? Przemyślane już.
Ponieważ jest, i tutaj jest to nawiązanie do Zimnej Wojny, jest to gra, w której zarządzamy talią kart w taki sposób, że mamy karty, które odrzucamy i jeśli skończy nam się talia, to one się przetasowują i wracają do talii. I mamy stos kart usuniętych, który już jest. Karty na stosie kart usuniętych są całkowicie wykluczone z rozgrywki i już nigdy nie wrócą. I cała gra zaprojektowana jest w ten sposób, że jeśli byśmy rozłożyli te wszystkie karty na stole i poczytali sobie, co te karty robią, w którym to tak jakby moglibyśmy sobie z tej karcianki ułożyć taką układankę, w której każda karta miałaby swoje określone miejsce. Czyli tę kartę najlepiej zagrać w tej rundzie, w tym miejscu, bo do tego została zaprojektowana, żeby to zrobić. I cały myk rozgrywki polega na tym, że dobieramy karty w losowej kolejności. I to nie jest tak, że one nam przyjdą w tej kolejności, w jakiej chcielibyśmy je zagrywać.
Przeważnie nigdy.
Przeważnie nigdy. A czasami, a bardzo często mamy też decyzję, że tę kartę mógłbym wykorzystać w tym miejscu, lub żeby zrobiła rzecz X, albo w tym miejscu, żeby zrobiła rzecz Y, ale mogę wybrać jedną z tych rzeczy tylko i wyłącznie, a jeśli wykorzystam ją do którejś z tych rzeczy, to ona zostanie usunięta z gry.
To prawda. No to właśnie jest ciężki wybór, nie?
I to sprawia, że to jest trochę taka gra dla zajawkowiczów, bo żeby zajawić się tą grą i grać w nią świadomie i skutecznie, musisz poznać te talie, żeby wiedzieć, co twoja talia może robić robić talie przeciwnika.
Przerwę na sekundę, zdecydowanie tak, dlatego że tą partię, którą graliśmy, tą zapoznawczą, przegraliśmy, dlatego że nie wiedzieliśmy, że pojawi się taka karta, która robi no zamęt zrobiła ogromny, bo tam cofnęła ścieżkę bodajże, nie?
Ten miecz Aragorna Aragornem cofa pole bitwy.
Ja już miałem tak, że już miałem poczucie, już wygraną mam w kieszeni i stało się to, co się stało i miałem, to nie mam pojęcia. I chyba to jest kluczowe, co powiedziałeś, że wydaje mi się, że ta gra ma ten ona będzie bardzo bawić osoby, które lubią zastanawiać się właśnie i decydować, jakie karty, gdzie zagrać, bo te problemy tutaj są naprawdę duże, bo tutaj czasami grasz takie ryzyko grasz, nie? A zagram, ale może masz kontrę, która mnie załatwi, ale ta karta ogólnie jest super mocna. pod warunkiem, że nie stanie się coś z twojej strony, co mi tam się ten. I masz takie czasami, kurde, chcę to zagrać, czy nie chcę zagrać? I duże ryzyko, znaczy inaczej, tu jest duże ryzyko, ale też duża nagroda. Wysoka nagroda, nie? Natomiast no ta gra też ci trochę mówi, jak dużo ryzykujesz, to się możesz też bardzo przejechać. I trzeba właśnie mieć takie wyczucie, w którym kierunku ja jakby, czy ja chcę grać agresywnie i ewentualnie bardzo szybko to przegrać, albo czy ja chcę jednak grać trochę zachowawczo i nie wystrzelać ze swoich największych armat na początku, by zostało mi tam jakiejś tej benzyny, żeby dojechać do końca. Także te faktycznie to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że ludzie, którzy lubią grać w gry karciane, lubią kombinować, lubią sobie tak jakby też planować to, co powiedziałeś, czyli ja wiem, że ty możesz zrobić to, to ja chcę mieć na to jakąś tam kontrę, albo chcę sobie zrobić to i to i to, zdecydowanie będą się przy tym bardzo dobrze bawić. Natomiast bardzo ważne jest chyba to zdanie, które powiedziałeś chyba na końcu. Wydaje mi się, że jest to gra dla zajawkowiczów, to znaczy jak się zajawisz i zaczniesz się tym bawić i zaczniesz poznawać te deki, zaczniesz widzieć, jakie są różne scenariusze tego, co może się wydarzyć, to ten fan będzie bardzo wysoki. Ja zastanawiam się teraz po tej mojej partii, czy mi się by chciało w to wchodzić głębiej. Nie wiem, czy o co mi chodzi. Bo ogólnie gra mi się podobała i pomimo tych moich wstępnych niechęci i tego, że cały czas mówiłem nie przynosi. Ja pamiętam, ty przez
tego nie mówiłeś, ty to mi sugerowałeś spojrzeniami i gestami.
Ale przez półtora czy dwa miesiące przynosiłeś na każdym, słuchajcie, spotkanie, człowiek miał to
na wszelki wypadek.
Przeważnie, tu też nie będę ściemniał, to nie jest tak, że ja jakoś tam bardzo aktywnie mówiłem, że nie, ale przeważnie po prostu nam czasu brakowało, bo mówiłeś, że tłumaczenie tej gry zajmie trochę i sama rozgrywka też zajmie trochę. Ty masz tutaj już eksperckie podejście, bo już dużo razy grałeś, więc za chwilę pewnie się powiesz, jak długo to trwa. I trochę ja się cieszyłem, że w to nie gramy, bo miałem takie, kurde, to pewnie nie jest gra dla mnie. Natomiast jak już zagraliśmy, to nie miałem tak po tej grze, że kurde, nie chcę w to więcej grać, tylko miałem takie, żebym się z tej gry miał bawić, to musiałbym grać często i w miarę regularnie. Podobnie jak Star Wars Rebellia. Jeżeli nie grasz, to nie będziesz się przy tym dobrze bawił. Nie?
Ale tutaj wjadę trochę z takim niewielkim ale w tym miejscu, ponieważ wspomniana Rebellia to jest gra, która ma kilka poziomów skomplikowania zasad więcej.
Ach, to zdecydowanie. Cofnę
się o dwa kroki i wyjdę od innego punktu. To jest gra, w której trudnością nie jest przypomnienie sobie zasad, bo absolutnie zasady są proste. Trudnością jest nauczenie się zdolności kart, tak, i tego feelingu, poczucia grania tanią kart.
To może ja to tak źle powiedziałem, że faktycznie możesz tutaj grać.
To nie jest no Pax Renaissance, do którego ostatnio sobie wróciłem i stwierdziłem, o nie, ja się tej gry muszę uczyć od nowa, bo absolutnie nic nie pamiętam.
No i tak, ja mówię o tym, że żeby bawić się w tę grę bardziej świadomie, to właśnie zawsze w tych grach mnie odrzuca, w tego typu grach odrzuca, że żeby bawić się w taką grę świadomie, to jednak trzeba mieć tą pełną wiedzę na temat tego, jakie karty są i co one robią.
Ale w Wojnę o Pierścień jesteś w stanie zagrać nieświadomie.
Zagrasz
po prostu. Będziesz miał wrażenie, że grasz w grę, nawet jeśli nie masz świadomości tego, co tam czeka na ciebie, bo te zasady są na tyle proste, że szybko w to wejdziesz. A w takiego Paxa Renesansa czy inną rebelię nie zagrasz bez przygotowania.
No dobra, to tak. Tylko właśnie ja mówię o tym fanie, nie? Że o ile te mechaniki, o których to powiedziałeś, i to zagrywanie tych kart, i te fajne decyzje, które tutaj jednak, przed którymi nas ta gra stawia, one są fajne, satysfakcjonujące i tak dalej. Natomiast rezultat w tej grze, ewidentnie gracz, który jest ograny, będzie wiedział, że rezultat zależy od tego, jak dobrze znasz karty w tej grze i jak dobrze sobie planujesz rzeczy.
Tak. I to, co jest kolejną fascynującą rzeczą dla mnie w tej grze, to jest jednoczesna jej, i to znowu paradoksalna taka, to jest gra, która jest jednocześnie bardzo taktyczna w ramach rundy, którą gramy teraz.
I to mi się bardzo
podobało. Bardzo strategiczna
w ramach całej gry.
Tak. Bo o czym nie wspomniałem wcześniej, warunkiem zagrania każdej karty jest odrzucenie innej karty
z ręki. Koszt, poniesienie kosztu. Mhm.
Więc każda ręka kart, którą sobie oglądasz na początku swojej rundy, to jest od razu rozkminianie, że ty wiesz, że połowa z tych kart musi polecieć w śmietnik, znaczy ten lekki śmietnik, który wróci tak, koniec końców, ale ty wiesz, że dzielisz karty na te, które musisz zagrać teraz, a te, które musisz zagrać później. Ale z drugiej strony patrzysz na te, które musisz zagrać później i myślisz sobie, ale ja już mam tę kartę na ręce. A jakbym ją przetrzymał do następnej rundy, bo wiem, że w następnej mi się może przyda. Mhm. I to są właśnie te fajne decyzje, które sprawiają, że każda karta jest jednocześnie, oprócz tego, że robi to, co, do czego służy, czyli to, co jest na niej napisane, to też można ją wyrzucić jako zapłatę za zagranie innej karty.
Zdecydowanie tak. Znaczy, no to właśnie, ale to mówię, to jakby cały czas my chyba jesteśmy po tej samej stronie, tylko ja mam ten...
Ja mam podejście bardziej radykalne.
Ja mam ogranicznik w głowie w postaci tego, że po pierwsze, żeby grać w tę grę dobrze, to trzeba po prostu w nią grać, czyli ją posiadać albo po prostu mieć kogoś, z kim się będzie grało. Po drugie... No ty lubisz akurat wchodzić w różnego typu, no, w Marvel Champions sobie tak sobie wszedłeś lekką ręką, gdzie ja zagrałem i mam takie spoko gra, ale to jest ewidentnie granie dla mnie, bo ja albo katuję grę długo i często, a potem ona gdzieś mi znika z radaru. Mam mało gier, które gram regularnie, a tego typu gier w ogóle nie mam w swojej jakby regularnej wystawce. W związku z tym mówię tak, zaskoczyłem się bardzo pozytywnie, bardzo mi się podobało właśnie to, co powiedziałeś. Ten aspekt mi się podobał. Podoba mi się taktyczność grania. W Blood Bowlu praktycznie cały czas masz taktyczność jakąś tam. Mam w głowie, że dobra, tam gdzieś w moim deku jest Uber Power, który mnie tam rozwalę za chwilę, wjadę jak czołg i tak dalej. Ale tam grasz o konkretny mecz grasz, tak? O konkretną wygraną i jest to jest, i to mi się podoba, ten aspekt mi się podoba. Natomiast tą strategię, o której powiedziałeś, to bez znajomości kart, bez znajomości tych właśnie możliwych rozstrzygnięć, które, bo coś się stanie, bo coś tam, to ta gra nie będzie mogła ci sprawić przyjemności, bo ile sobie wytłuczesz, fajnie tutaj wygrałem, tu przegrałem, tu wygrałem bardzo, tu przegrałem. Te punkty nam się tam przesuwały w lewo i w prawo. A potem jest takie, zapomniałem ci powiedzieć, że na końcu tego filmu to ten główny aktor to ma, nie wiem co tam, jest nieżywy. Teraz zgadnijcie, o jakim filmie powiedziałem, tak?
Ten film ma już 25 lat, można mówić.
Myślisz, że można? Myślę, że wiele osób jeszcze może to zaskoczyć. Ale jak wychodził, to wkurzało, jak ktoś spoilował mnie taką informację. Więc ja zdecydowanie podobało mi się, ale wiem, że w tę grę nie będę grał i absolutnie nie muszę w nią grać. Natomiast no, ty masz to duże doświadczenie, więc możesz porównać teraz, czy na dwie, czy na trzy, czy na cztery. No i czas rozgrywki też jest ważny, bo też są tam warianty, o których wspominałeś i one też pewnie zmieniają jakby tak, tylko feelingi.
Nie? Do tego chciałem przejść troszeczkę później. Najpierw chciałem cię zapytać o pewne twoje jedno odczucie, które miałeś. Jak się czułeś grając z Sarumanem i kiedy przez 3 kolejne rundy nie wyszło pole bitwy, które pozwalało zagrać ci kartę na pole bitwy Sarumana?
Nie przeszkadzało mi to jakoś specjalnie. Bo właśnie chyba nie przeszkadzało mi specjalnie dlatego, że potrzebno tego klimatycznie. Wiesz, o co mi chodzi? Mm-hmm. Że potrzebno tego klimatycznie. Natomiast...
Jak się czujesz z mechaniką zagrywania karty do rezerwy i czekania z nimi na stole?
Spoko. To, że karta czeka, aż wejdzie? Nie miałem z tym problemu. Miałem problem z takim czymś, że nagle ktoś mówi, to mnie zabolało. Jedna rzecz, która mnie tak, że autentycznie zabolało, to jest takie, zapomniałem powiedzieć, bo ja mam taką kartę, to mnie zabolało, nie?
Ale z drugiej strony, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, w tej grze nie ma kontr na zasadzie...
Nie ma tak, że ja gram karty, A, ty grasz B i A, nie znaczy ma B grania, neguje A. No,
nie ma grania karty w turze przeciwnika z zaskoczenia.
To spoko. To spoko, też jest, to jest akurat spoko.
Fajne.
Natomiast to, co powiedziałeś, nawet to, co się śmialiśmy na początku, no, czytasz sobie karty i mówisz, to nie ta ścieżka, a ona jest taka powerna, nie? A ci nie może się zagrać. No ale to wtedy wiesz, że ona idzie na koszt, no. No i koniec, no. Ale to chyba robi tę grę. To,
A czy to, to jest... To je, i znowu tutaj przychodzę do zimnej wojny.
Że to,
to jest gra, w której tak samo jak walczysz z przeciwnikiem, to walczysz z grą.
Tak.
Bo... No nie... Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, no nie idzie mi karta, więc partia...
Do śmieci.
Do śmieci. Mhm. A to właśnie nawet z tej... Teoretycznie tutaj
słabej
robię cudzysłów.
Ręki, no.
To nie jest słabe, to jest nieidąca ręka, to jest... Znaczy... Zawsze coś jest do zrobienia tymi kartami, które masz, tylko czasami to nie jest w tej chwili.
No tak, no dlatego mówię, dlatego mi to nie przeszkadzało, że na przykład mam pole bitwy, na które ja nie mogę wejść, bo wiedziałem, że okej, okay, to jest przegrana jakby walka, ale za chwilę ta moja maszynka, bo tą maszynkę jednak sobie robiłem jakoś, mhm. tak? No tam przecież były tam w tej naszej partii też spektakularne zwycięstwa i po jednej, i po drugiej stronie, więc to... To ten klimat epickości, nazwijmy tak, ja tutaj pokazałem cudzysłów w rękach, bo nie wiem, czy Władca Pierścienic jest epicki, jest czy nie jest?
A czy gra, czy książka?
Książka.
Jak cholera jest epicki. To jest globalne zagrożenie, w którym cały świat jednoczy się w walce ze złem. To jest definicja epickości.
Nie wiem, ja zawsze traktowałem ten...
A czy tam jest mała historia?
Traktowałem
tę książkę
jako przygodówkę bardziej, nie? Ale dobra, no tam jest to takie złoje, coś tam. Ale tutaj są takie, masz takie, o kurde, przygotowałem sobie, weszło i jest naprawdę fajnie, nie? Natomiast... A nie wiem, a ciebie to boli? Bo zadałeś mi te pytania, czy ciebie to boli, czy nie?
Ja chciałem cię wykorzystać jako chochoła, bo to jest jedna z tych rzeczy, która...
Mi na czym nie przeszkadza, nie?
Tu, jeśli ktoś się do czegoś w tej grze przyczepi i komuś ta gra się nie spodoba, to przyczepi się do tego i to przez to ta gra nie będzie mu się podobać. Więc jeśli ktoś ma uczulenie na to, że ach, nie doszła mi karta, to tutaj powinien sobie zaznaczyć czerwonym pisakiem, że potencjalnie wtopię, jeśli wydam pieniądze na tę grę.
No, pewnie tak. Pewnie tak. A jaki skład najlepszy? 2, 3, 4?
Składy. Składy łamane na długość rozgrywki. Długość rozgrywki jest długa, szczególnie jak tak. gramy na 4 osoby w parach.
Jest to zaskakująco długi.
Bo to gramy 2,5 do 3 godzin.
Z tłumaczeniem ostatnio graliśmy 3 godziny.
Więc rozgrywkowo schodzimy tam do 2,5 godziny. I jest to opcja gry najbardziej klimatyczna. I ta długość, to jest ten gatunek gier i to jest ten przykład gry, w której ta długość jest potrzebna, żeby strategiczność rozgrywki wybrzmiała. W krótkiej grze nie mógłbyś odpuścić żadnego rozdania i stwierdzić, to ja teraz odpuszczę, żeby się przegrupować i zaatakować później, tylko musiałbyś cisnąć. A tu przez to, że ta gra...
No to właśnie po to masz Bola, nie?
Tak, przez to, że... Znaczy, ona nie jest długa po to, żeby dawać możliwość przegrupowania, tylko przez tę możliwość przegrupowania robi się długa. Więc to przyczynowo-skutkowo ci jest w drugą stronę.
No spoko, ale tak, ale faktycznie, gdyby ona była krótsza, to stałaby się dosyć miałka, mam wrażenie. Znaczy, tak. Gdyby była taka, wiesz, właśnie pyk, już.
Tak,
pyk.
To właśnie no i jest to, kilka wariantów.
I to, przepraszam wszystko, że ten, i to przeciąganie liny jest tutaj bardzo właśnie, to też wpływa na to, że ta gra, mimo tej długości, cały czas trzyma cię w napięciu, nie? Bo to nie jest tak, że ty stajesz po jednej stronie linii, a po drugiej stronie 10 strongmenów i ty czujesz, jak lecisz w powietrze, bo oni zrobili takie pociągnięcie. Tylko tu naprawdę czujesz, że raz my pociągniemy, dwa razy potem tamci, a potem raz my znowu, czy tam dwa razy, nie? Więc zdecydowanie ta długość jest powiązana też z jakimś takim fajnym napięciem emocjonalnym.
Jest w instrukcji kilka wariantów rozgrywki, które skracają ją, że na przykład, a teraz zagrajcie sobie sam powrót króla zamiast całej trylogii i wtedy usuwa się z talii kart odpowiednie karty, gra się krótszymi taliami, krótszymi ścieżkami i tak dalej, i tak dalej. Nie jestem fanem tego, bo odchodzi strategiczność i wskazówka przesuwa się na taktyczność, która i wtedy może zaboleć, że o, trochę mi nie podeszły karty. Niby ta pula kart jest mniejsza i powinny mi podchodzić te, które...
No dobra, ale może zdobrać kiepską rękę.
Ale, no i znowu, mnie w grach tego typu bawi to, że to gramy long game, a nie...
No wiem, no.
Znaczenie tej jednej pojedynczej potyczki nie jest tak istotne. Istotne. Na 3 osoby są 2 warianty rozgrywki. Ale o trzech osobach powiem później, bo to... Dobra, bo to jest nie po kolei. Więc na dwie osoby też są dwa warianty rozgrywki. Można grać na dwie osoby symulując cztery. To znaczy rozdwajam się w dwie talie i prawą ręką gram Sauronem, lewą ręką gram Sarumanem i udaję, że jest mnie dwóch. I to jest funkcjonalne i spełnia tę zasadę, że gra została zaprojektowana dla czterech graczy. I to jest bardzo dobry sposób grania. Aczkolwiek troszeczkę upierdliwy, ale polecam. I gra trwa prawie tak samo długo, trochę krócej, ale prawie tak samo długo jak na cztery osoby. Jest jeszcze wariant, w którym tasujemy wszystkie karty strony konfliktu w jedną dużą talię i zmieniamy część zasad, mamy pewne modyfikacje dobierania kart i tak dalej, i tak dalej. I gramy taką jedną dużą talią przeciwko przeciwnikowi, który również gra jedną dużą talią. I muszę powiedzieć, że wydawało mi się, że to nie będzie śmigać w ogóle, a śmiga całkiem zabawnie. I skraca rozgrywkę do półtorej do dwóch godzin. Więc nie jest to optymalny sposób grania, bo znowu wskazówka przesuwa się na to, o nie, dobrałem złą kartę. Bo jak gramy we cztery osoby i ty grasz z Sarumanem, który nie może grać kart, to obok masz Saurona, który może grać karty. A jak gramy na dwie osoby mieszanymi taliami i ja dobieram karty Sarumana i nie ma obok mnie tego Saurona, tylko te karty jego są w deku i nie podeszły, no to to już wtedy trochę bardziej boli. Ale jest to całkiem grywalne i nie mam uczulenia na taką rozgrywkę. A wariant trzyosobowy to jest taki śmieszny mutant, w którego można zagrać, ale można zagrać w niego tak, że jeden gracz symuluje granie na dwie ręce i wtedy to działa tak jak trzeba, albo można zagrać abominację pod tytułem: wy, moi dwaj przeciwnicy, grajcie sobie po jedną talię, a ja będę grał z, okay. Mieszaną dużą. A, okay. I to jest już trochę mutant i tak nie polecam.
Okej. Okay. No ja nie wypowiem się niestety, bo grałem tylko czteroosobowo. Czteroosobowo było spoko. Więc my zagraliśmy w te dwie gry, o których mówiliśmy, bo jak już nie pamiętacie, to wcześniej mówiliśmy o Dune, zagraliśmy w wariancie, który według wielu nie jest
optymalny
i nie powinno się tak grać. Natomiast zaskakujące się okazało, że w obu i w Dune i tutaj ten wariant czteroosobowy jak najbardziej działa. No dobrze, to ty jako fanboy na pewno powiesz, że to jest genialna gra i trzeba kupić dodatek i grę i wszystko.
Powiem, że jest to gra genialna i nie boję się tego słowa. O dodatku jeszcze nie wiem, znaczy ja kupiłem, ale jeszcze nie udało mi się zagrać. Ale nie udało mi się jeszcze zagrać, bo można kupić dodatek, który zamienia tę grę w grę kooperacyjną, ale o tym nie powiemy teraz.
To chyba nie bez sensu. Znaczy co, walczymy z grą?
Dwóch graczy gra wolnymi ludami i jest cień jest sterowany przez taki flowchart, który masz tam na końcu.
No tam właśnie przeczytałem, że dlatego byłem, no.
I automat gra cieniem. Nie grałem w to jeszcze, więc nie wiem, ale tyle sfanbojowałem, że zakupiłem już.
No widzę, no.
Ale na sam koniec chciałem jeszcze oprócz genialności gry powiedzieć o tym, że tłumaczenie tej gry było bardzo niewdzięczne.
Też chciałem to powiedzieć, że...
I właśnie, chciałbym zwrócić uwagę na dobór słów był nieprzypadkowy. To nie jest złe tłumaczenie, ono było bardzo niewdzięczne.
Właśnie, bo chciałem na koniec powiedzieć o tym, że w momencie, kiedy tłumaczyłeś nam zasady, słowa kluczowe bardzo podkreślałeś, co oznaczają. Nie? Na przykład tu jest coś takiego, że mówisz, jest też takie słowo, które się nazywa zrzuć. I teraz myślisz sobie o wszystkich grach, w które grałeś, karcianych, i myślisz sobie, nigdy nie słyszałem słowa zrzuć. Mm-hmm. Co to znaczy zrzuć?
Odrzuć.
Co mam z nią zrobić, nie? No dobrze, ale jak odrzuć, to do pudełka czy na discard, nie?
Nie, to jest wyeliminuj.
Ale ja... Więc mi teraz nie rób słowniczka.
A usuń znaczy znajdź i wyeliminuj.
No właśnie.
A poświęć znaczy wyeliminuj na jeden z trzech sposobów. I tak. Ogólnie rzecz biorąc...
A to też chyba to nie jest problem, znaczy tak, to tak jak powiedziałeś, to nie jest kwestia tłumacza polskiego, tłumaczki w sumie, bo to chyba Ola z Galakty tłumaczyła, tylko angielskiego już słownictwa.
W polskim tłumaczeniu jedyna rzecz, do której się przyczepię, to zrzuć. Mhm. Bo to jest niefortunne, bo jednak utarło się, że odrzuć. Mhm. I 100 z kart odrzuconych jako discard. Ale jako ciekawostka, w angielskiej wersji nie ma discard.
Tylko?
Nie. Tam jest zaczerpnięte z Magica cycle. Czyli odrzucenie karty z ręki to jest cycle. A dlaczego? Bo cyklujesz te karty, które wrócą do talii, kiedy ja je rozumiem, przetasujesz. Ale myślisz sobie, znaczy co, ta karta będzie jeździć na rowerze? No nie wiem, ale...
Tak, ale faktycznie inaczej. Jak sobie to ktoś właśnie podczas tłumaczenia, tutaj Ciuniek akurat robiłeś dobrą robotę, podczas tłumaczenia wielokrotnie powtórzysz ten warning, to mimo wszystko i tak na początku cały czas pytaliśmy, a co to znaczy, nie?
Co a to co to znaczy poświęć? Poświęcić znaczy, no, możesz z wierzchu talii, albo ze stołu, no, albo
było
z ręki.
Tak, nie? Było. Mhm.
A poświęcić znaczy wyeliminować. Usunąć, wyeliminować. Usunąć jest znaczy, trochę inne.
No to tak, jest. Poświęcenie, poruszenie karty i tak dalej, rzucenie, wykluczenie karty, zagranie karty i to są takie rzeczy, które...
To widzisz, to teraz ja sobie sam makaronim zrobiłem, bo mówię wyeliminować kartę, dlatego, że po angielsku jest eliminate, a po polsku jest wyklucz.
No. Więc podobny trochę kazus jak do gry, którą niedawno graliśmy u ciebie, czyli polskiego tłumaczenia gry Tyrants of the Underdark, no. gdzie podobnie, ja pierwszy raz w ogóle ostatnio zagrałem w wersję polską, którą nawet nie ma polskiego tłumacza, to też patrzyliśmy, kto jest polskim tłumaczem, bo Gay Force 9, które jest odpowiedzialne za wydanie tej gry i jej tłumaczenie, mieliśmy takie wow, ja mówię, co to znaczy? Przecież graliśmy od cholery razy w tę grę. I po angielsku już się nauczyłem tych głupich nazw, a potem miałem takie po polsce. Co po polsku? Co to znaczy z tym szpiegiem? Ja go wystawiam, czy go cofam? Co ja robię? Przesuwam i tak dalej. No dobra, ale faktycznie, ale wiesz, ale jak już złapiesz to i zaczniesz łapać, to już pójdzie to.
To już pójdzie.
To już pójdzie. Ale jest to nieintuicyjne i takie niezbyt... takie trochę zaskakujące, można powiedzieć.
Bo to jest język na granicy prawniczego. Na zasadzie, jeśli sformułujesz zasady w ten sposób, jaki są sformułowane, to tam nie pozostaje już żadnego miejsca na wątpliwości. Mhm. Ale jest to upierdliwe, żeby się w to wgryźć.
No może jest. No dobrze, Ciuńku, ty powiedziałeś, że jesteś fanboyem. Oczywiście trzeba mieć. Ciuniek, jak słyszeliście, zakupił już dodatki do tej gry.
Jeden,
przepraszam. Ja natomiast...
Drugi też kupię, chociaż nie mam 6 graczy, żeby w to zagrać.
Ja natomiast nie odmówię. Nie będę się już nogami i ręcami wzdrygał i wzbraniał. Natomiast... No to nie jest kanon gier, znaczy to nie jest gra, która jest w jakimś kanonie gier, które muszę mieć. Cieszę się, że zagrałem. Rozumiem zafascynowanie wielu graczy na świecie i w Polsce. Nie dołączam do chórku zafascynowanych aż tak wielce, żeby piać z zachwytu. Ale doceniam. I nie taki diabeł straszny, jak go malują. Spróbujcie. Bo może się okazać, że to jest gra dla was po prostu, nie? I warto w nią zagrać. A jeszcze jak ktoś lubi Władcy Pierścieni i lubi ten klimacik, to myślę, że gra tutaj w szczególności, to mi się chyba najbardziej podobało, że gra tutaj dowozi przez duże D. Mm-hmm. Może naprawdę daje dużo fanów. Także już no, z godziny gadamy.
Nie
prawie.
Było bata, żeby o tym i o Dune w jednym odcinku.
Nie dało się tego zrobić. Jeszcze raz was bardzo, bardzo przepraszamy za tą dłuższą przerwę. Mamy nadzieję, że już takich długich przerw nie będzie. Oczywiście dalej nie obiecujemy wam, że nie wiadomo co tydzień teraz się będzie coś pojawiało, ale będziemy starać się robić co w naszej mocy. Mamy nadzieję, że już odgoniliśmy wszystkie złe omeny, które albo jakieś złe rzeczy, które nad nami wisiały. No i co? No i dajcie znać oczywiście, czy graliście w Wojnę o Pierścień, czy to jest coś, co jest, nie wiem, w kręgu waszych zainteresowań, albo co, jak graliście, co wam się podobało, co nie i w czym ewentualnie tutaj gadamy głupoty. No i co? A my się bierzemy za ogrywanie dużo rzeczy. Mamy do ogrywania.
Mamy taką nadzieję, że się uda.
Mamy dużo rzeczy do ogrywania. Bierzemy się za ogrywanie i mamy nadzieję, że niedługo się posłyszymy. Nie obiecujemy kiedy, ale robimy wszystko, co w naszej mocy. Wojna o Pierścień, mówili
Ciuniek
i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia i jeszcze raz dzięki za cierpliwość.